między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Najbliższy tydzień będzie obfitował wydarzenia z pogranicza świata kultury i religii. Przed nami m.in. piąta edycja Poznań Katarzys Festival. W ramach festiwalu, jak co roku, koncerty, warsztaty, liturgie, imprezy i dyskusje. A już jutro rozpoczyna się tydzień świętego Franciszka, pełen odwołań do franciszkańskich idei szacunku dla życia na ziemi. O tygodniu już za moment na naszej antenie. Będziemy dziś także mówili o koronce do Bożego Miłosierdzia na ulicach polskich miast i porozmawiamy z prymasem Polski, arcybiskupem Wojciechem Polakiem, o trwającej nadal peregrynacji kopii ikony jasnogórskiej w archidiecezji gnieźnieńskiej. Między niebem a ziemią. Zapraszam. W miniony czwartek ulice wielu miast na świecie zamieniły się w miejsca modlitwy. Oddolna akcja, która rozpoczęła się ponad dekadę temu w Łodzi, urosła dziś do międzynarodowej rangi. Jednym z pomysłodawców koronki na ulicach miast jest ojciec Remi Recław, z którym rozmawiała Sandra Soluk.
Wiem, że do naszych głów bardzo trafiają statystyki, dlatego zapytam, w ilu miastach w Polsce i na świecie odbywa się ta akcja koronka na ulicach miast?
To jest 600 punktów bardziej, bo rejestrujemy punkty, w których ludzie informują nas, że będą wychodzili na skrzyżowania, czy na chodnikach, ale na ulicach. 600 punktów na wszystkich kontynentach.
Tak? Od Ameryki Południowej przez Afrykę i Azję aż do Polski,
tak,
z powrotem.
Tak, dokładnie.
Ale zaczęło się oczywiście u nas.
Zaczęło się w Polsce, zaczęło się w Łodzi. Pierwsza taka koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast, jeszcze nie świata, to było 111 skrzyżowań w Łodzi. I wtedy zobaczyliśmy, że narysowaliśmy całe centrum, wszystkie skrzyżowania, największych skrzyżowaniach na różnych stronach. Ale to było tak, że było czasami dwie osoby, czasami trzy. Zachęcały też przechodniów do koronki, żeby się włączali. Zobaczyliśmy, że to jest też trudne medialnie, żeby to ogarnąć. Ludzie też byli sami pogubieni, jak dokładnie odnaleźć te osoby, które akurat mówią koronkę. No i zdecydowaliśmy się, żeby to były jednak skupiska osób na ten kwadrans koronki o 15 w takich punktach, które już są wyznaczone. Albo to jest przy parafii, albo się od parafii trochę odchodzi.
A kto się modli koronką?
Na moje odczucie jest to dosyć popularna modlitwa już w tym momencie. Jak się komuś mówi, żeby za pokutę odmówił koronkę, to co do zasady wielka to jest modlitwa niezależnie od wieku. Wydaje mi się, że więcej ludzi mówi koronkę niż różaniec. To jest takie moje doświadczenie jako spowiednika, no bo jest krótsza, wołanie o miłosierdzie, które może być połączone też z modlitwą o pokój bardziej.
Właśnie, intencje modlitewne, bo wspomniał ojciec o pokoju, o pokój oczywiście również modliliście się w trakcie koronki na ulicach miast, było 6 intencji. Była też taka o rządzących, żeby szanowali ludzkie prawa, ale też ta pierwsza dotyczyła kapłanów, żeby wypełniali wolę Bożą przekazaną świętej Faustynie o głoszeniu miłosierdzia. Skoro kapłanom dostała się intencja numer 1, to czyżby to była oznaka, że dostrzegacie jakiś kryzys w tej materii?
W kościele jest tak, że jest pasterz. Jak pasterz nie idzie, to owce też nie idą. Nawet jeśli chcą. Mogą robić jakieś poruszenie, próbować, ale w końcu i tak muszą znaleźć pasterza. Jeśli się nie da, że ksiądz, no to jakiś świecki, ale lepiej, że jest ksiądz, jeszcze mamy tylu księży, że to mogą być księża pasterzami. Dlatego jest ta modlitwa za pasterzy, żeby byli pasterzami, którzy idą, którzy prowadzą swoje owce. To jest ta odpowiedź na wołanie Faustyny. Bo to, że pasterzy mamy, seminaria kształcą pasterzy i oni są. Natomiast potrzebujemy pasterzy, którzy będą szli na czele głoszenia miłosierdzia. No, tam, gdzie pasterz, tam idą za nim pasterze.
Czyli potrzeba zdrowego kościoła. Dlaczego modlicie się akurat w dzień, w rocznicę beatyfikacji księdza Michała Sopoćki, a nie Faustyny?
Powiem pani tak, to jest jakiś wyraźny znak z nieba, dlatego że sytuacja była taka, że stajemy sobie w maju i próbujemy jakąś datę na początek roku wymyślić. I myślimy o tej dacie, myślimy, no i zrobiliśmy taką datę, żeby móc jakoś ludzi poruszyć, żeby to było zaraz po mszy o uzdrowienie, którą mamy u jezuitów w Łodzi. To był nasz plan. No i to wyszło 28 września. A później, po tym wybraniu tej daty, zaczęliśmy to ogłaszać tam na policję, zgłaszać po kolei do wszystkich służb. I miesiąc później, może dwa miesiące później, już nie pamiętam, Watykan ogłosił, że beatyfikacja księdza Michała Sopoczki będzie 28 września.
Ach, czyli stał się on takim patronem niespodzianką.
Tak, to by było jakby potwierdzenie z nieba, że to jest dobry dzień, żeby chce, żeby to było co roku. Jak już później myśleliśmy dalej, no to była jasna sprawa. Po drugie, jest jeszcze taki drugi argument, który nam troszeczkę tutaj przyświecał, ale to też w momencie, kiedy wybieraliśmy, że to jest tuż przed świętą Faustyną. I to jest taka oddolna zapowiedź, możliwość rozpoczęcia czegoś, tygodnia jakiegoś przy Faustynie, żeby to szło w kierunku świętej Faustyny.
No i trzeba też przypomnieć, zaznaczyć, że obie postacie były ze sobą w bardzo bliskich relacjach, więc ten związek jest sensowny, zwyczajnie.
Dokładnie. Faustyna jest patronką Łodzi. U nas te uroczystości związane z Faustyną są też dosyć takie konkretne, dlatego to miało się tak po prostu wiązać. No i się wiąże.
Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, bo oczywiście nigdy nie myśli się o wierze w taki sposób, jakiś podział, jakaś konkurencja, ale tak się zastanawiam. Mamy błogosławionego księdza Sopoćko, mamy świętą Faustynę, która dała nie tylko Polsce, ale światu, bo to przecież jest popularna modlitwa, koronkę i dużo innych rzeczy. I zastanawiam się, czy Polska ma w tym religijnym świecie jakąś taką wysoką pozycję, duży wkład w to, jak się modlimy i czym.
Akurat co do miłosierdzia, na pewno, bez dwóch zdań. To wyszło z Polski, papież Jan Paweł II to pchnął bardzo mocno, znając wcześniej całą sprawę z Faustyną, z Sopoćką, bo na Episkopat Polski jeszcze w 75 roku wypowiedział się, że ten kierunek cały księdza Michała Sopoćki to jest nie ten kierunek, który mamy objąć, że tak nie pójdziemy, że nie wolno w ten sposób. Dopiero po jego śmierci to poszło dalej, nie? I ten lęk przed miłosierdziem, bo w konkurencji do sprawiedliwości, tak, że jak będziemy zbyt miłosierni, to ludzie nam odlecą, nie będzie ich. Będą sobie na wszystko pozwalać, bo jest miłosierdzie. To jest ten lęk w Kościele, a Pan Jezus nas naucza, że miłosierdzie jest potrzebne po to, żeby ludzie nie szli z powodu prawa za Jezusem, tylko z powodu miłości. I w momencie, kiedy kocham, to nie chcę kogoś ranić i żeby patrzeć na grzech bardziej jako na ranienie Pana Boga, a nie jako występowanie przeciwko prawu. Więc to jest cała machina zmiany myślenia zupełnie teologicznego, która została przez miłosierdzie Boże poruszona.
Są wśród nas kontynuatorzy idei świętego Franciszka. Mówi Krzysztof Mączkowski, koordynator programu Drzewo Franciszka Fundacji Zakłady Kórnickie. Jutro w Poznaniu i w Kórniku początek Tygodnia świętego Franciszka, a jego uczestnicy będą zastanawiali się nad związkami między ekologią i wiarą. Między innymi o te związki oraz o dziedzictwo świętego Franciszka pytał Jacek Butlewski.
Wyobraźmy sobie, że święty Franciszek jest tutaj z nami i chce nam coś szepnąć w tych trudnych, niełatwych czasach do ucha, to co by to mogło być?
Czyńcie sobie ziemię kochaną, bądźcie dobrzy dla siebie, w gronie ludzi i dla każdego stworzenia, który jest właśnie efektem stworzenia.
Tylko tyle i aż tyle.
No, myślę, że w tym przesłaniu świętego Franciszka, czyli szacunku do życia na ziemi, życia w takim braterstwie z innymi ludźmi i z każdym elementem środowiska, mówiąc dzisiejszym językiem, zasadza się właściwie cała pełnia tego przesłania, które dzisiaj nazywamy ekologią integralną, ekologią czy ekologizmem duchowym, czy takim podejściem, które moglibyśmy rozpatrywać jako takie całościowe, komplementarne, świadomego życia człowieka w otoczeniu, czyli takiego życia, które nie namawia do dewastacji środowiska, ale każe zwrócić uwagę na to, w jakim otoczeniu żyjemy. I mówiąc o ochronie środowiska, czy mówiąc o ekologii, czy dzisiaj współczesnym językiem, tak naprawdę chodzi o to, żeby chronić środowisko, poprawiać komfort naszego życia, miejsc, w których żyjemy, pracujemy, mieszkamy, wypoczywamy.
Czy świętych Franciszków w tych czasach jest więcej w Pana otoczeniu, może właśnie w tym ekologizmie religijnym? Czy widzi Pan naśladowców?
Tak, no zacznę może od takiej fundamentalnej dla Polski postaci ojca Stanisława Jeromiego, który jest przewodniczącym ruchu ekologicznego Franciszka z Asyżu i on właściwie, można powiedzieć, franciszkańską twarzą tej ekologii integralnej. Natomiast to jest też tak, że do świętego Franciszka odwołują się dzisiaj zarówno zakonnicy, którzy są ze świętym Franciszkiem związani, odwołują się osoby duchowne, dla których idea franciszkańska jest nadal żywa, ale co ciekawe, i to usłyszałem w Asyżu w tym roku, również do świętego Franciszka odwołują się osoby innych wyznań albo osoby poszukujące jakiejś drogi duchowej, które uznały świętego Franciszka, jego przesłanie dla świata i tę filozofię szacunku dla innych jako bliską sobie, czyli ktoś nawet powiedział, że święty Franciszek jest takim świętym uniwersalnym, do którego odwołują się ludzie różnych wyznań, różnych różnych poglądów, różnych religii i to też czyni osobę świętego Franciszka i przesłania franciszkańskiego dla świata czymś niezwykłym.
Takie najprostsze skojarzenie jest być może dosyć płytkie. Kojarzymy świętego Franciszka jako tego, który się opiekuje tymi zwierzątkami, który jest pokazywany na tych wszystkich obrazach, obrazkach, rysunkach, także dla dzieci, wchodzących dopiero do świata wiary, ale jest to postać bardziej złożona, prawda?
No postać bardzo złożona. Żyła w czasach trudnych, miała kłopoty na początku przynajmniej z przekonaniem świata do swoich poglądów. Ludzie czasami go traktowali może trochę nawet jako przywódcę jakiejś grupy sekciarskiej, więc pod tym względem już była to osoba o niezwykłym, tak są, ja tak przynajmniej go odbieram, jako taką osobę, która musiała mieć mocny charakter, na pewno miała taki silny charakter, który powodował, że parła do promocji, czy do przekazywania tego przesłania dla świata, mimo różnych przeciwności losu i tak dzisiaj troszeczkę jest. Dzisiaj ludzie, jak słyszą ekologa, to mówią, no wy tam chronicie te żabki, pajączki, ptaszki, a właściwie są ważniejsze rzeczy, tylko ja zawsze odpowiadam, że oczywiście, że chronimy również pajączki, żabki, motylki, bo one stanowią część bioróżnorodności, która świadczy o jakości naszego życia, bez miodu, bez kwiatów, bez tlenu czy czystej wody byśmy nie przeżyli. Ale przede wszystkim to jest to, że mówiąc o ochronie środowiska jako ważnym temacie w czasach zmian klimatycznych, dewastacji środowiska, przypominamy o tym, że są różne złe rzeczy, które się dzieją tu i teraz na naszych oczach, ale są też złe rzeczy, które się dzieją tu, może nie teraz, ale jeżeli się nimi dzisiaj nie zajmiemy, to one może już za 10, może za 100 lat fatalnie zaskutkują. I to jest też taka filozofia, która dla świętego Franciszka, ale też dla innych mistyków, którzy mówią, że tak naprawdę wszystko to, co robimy, powinniśmy rozpatrywać w kategorii 7 pokoleń do przodu.
Nagrywamy w centrum, powiedzmy, że w centrum Poznania, kawałek od tego centrum. Słyszymy samochody, nie słyszymy ptaków. Pan jako miłośnik ekologii, jako też ta osoba podążająca śladem Franciszka w jakimś tam sensie, no pewnie ubolewa nad tym, że tych ptaków nie słyszymy.
Jeżeli mówimy o centrum miasta, jeżeli mówimy o tym, że żyjemy w otoczeniu samochodów, dróg, ulic, różnych zakładów przemysłowych, to też musimy sobie powiedzieć, że miasto jest miejscem zamieszkiwania przez przyrodę. Znaczy, ptaki, żaby, motyle są naszymi sąsiadami. I one jakby też stanowią o tym, że wychodzimy do parku odpocząć. Nie jedziemy gdzieś do centrów handlowych, żeby wypocząć, jedziemy gdzieś do parku. Wybieramy się nad wartę, żeby odpocząć. Szukamy kontaktu z przyrodą wszędzie tam, gdzie to jest możliwe.
No teraz... Czasem robimy to instynktownie.
Właśnie. Jest poważna nauka, która się przynajmniej w obrębie, jeżeli mówiliśmy o ptakach, którą możemy nazwać ornitologią terapeutyczną, która ma sparametryzowane naukowo takie pojęcie, że kontakt z przyrodą, to jest badaniami psychiatrycznymi, biologicznymi potwierdzone, ma bardzo pozytywny wpływ, ale do momentu, kiedy nie nazwaliśmy tego nie wiem, ekologią terapeutyczną, wiele z naszych zachowań lgnięcia do przyrody ma charakter intuicyjny. Rzecz, żebyśmy sobie to uświadomili, że żyjemy w mieście, w którym wydaje się, że nasze życie jest ważne, uzależnione od komputerów, od sygnalizacji świetnej, od samochodów, ale mimo wszystko obecność czy współobecność przyrody nam pomaga w przeżyciu i to jest ważne, żebyśmy przyrodę potraktowali jako równoprawny obszar rozwoju miasta.
Do czego zachęcałby też zapewne święty Franciszek? Będzie o nim mowa. Otwórzmy teraz w czasie naszej rozmowy ten boks z informacjami, co to za wydarzenie, co nas czeka, gdzie będzie można przyjść, gdzie będzie można posłuchać o tej dobrej, chrześcijańskiej także ekologii.
Tydzień świętego Franciszka, bo o tym mówimy, to... druga już edycja, która w tym roku nabrała dużego rozmachu i można powiedzieć, że wszędzie będzie mowa o idei franciszkańskiej, o tym połączeniu natury i duchowości, bo główną ideą Tygodnia Świętego Franciszka jest to, żeby pokazać, że poza tymi standardowymi takimi elementami edukacji ekologicznej, jaką właśnie jest poznawanie, rozpoznawanie zwierząt, wsłuchiwanie się w głosy lasu, to jest też tak, że z jednej strony przypominamy, że natura od zawsze była inspiracją dla wielkich dzieł malarskich, muzycznych i dzisiaj ludzie, którzy zajmują się ochroną środowiska, do tych dzieł literackich, muzycznych i malarskich sięgają. To jest też dzieło stworzenia. Zresztą święty Bonaventura mówi o tym, że środowisko to są ślady, które Stwórca zostawi w dziele stworzenia, które będą nas do niego prowadziły w dniu ostatecznym. Więc jeżeli sobie zniszczymy te ślady dojścia, no to kiepsko z nami. Ale już mówiąc o programie, to jest w dniach 3-10 października duży cykl różnych wydarzeń, koncertów, spotkań, konferencji popularnonaukowych, wystaw związanych z tą stycznością ekologia, duchowość i kultura.
To jest Poznań.
To jest głównie Poznań. Oczywiście również tam w Kurniku mamy dwa wydarzenia, ale rzeczywiście jest to głównie Poznań i króciutko, jeżeli mogę. W poniedziałek jest to otwarcie wystawy o Morskim Oku na zamku w Kurniku, ale to też jest wykład profesora Trajanowskiego Wojna i ekologia w Muzeum Broni Pancernej. To jest Transitus, czyli takie nabożeństwo, które upamiętnia śmierć świętego Franciszka, organizowane przez poznańskich franciszkańców z Górza Przemysła, którzy jakby zechcieli tym Transitusem otworzyć ten tydzień świętego Franciszka. To są wycieczki przyrodnicze. To jest tydzień świętego Franciszka w ogóle w Bibliotece Raczyńskiej. Przez cały tydzień odbywają się w kilkunastu filiach różnego rodzaju warsztaty, spotkania w oparciu o naturę, książki i tak dalej. To jest pierwszy międzynarodowy element, we wtorek, 4 października, to jest pierwszy międzynarodowy element tego festiwalu, czyli występ koncertu o Sąd Peregrina z Bazylei. Przyjeżdżają artyści z tak daleka, żeby właśnie w Sanktuarium Matki Bożej w Cudzy Wielmożnej o tym elemencie związku kultury i natury powiedzieć, czy bardziej wyśpiewać. To jest środę 5 października, na przykład dzień otwarty w księgarni Dębogóra. W czwartek mamy debatę Fundacji Rozwoju Miasta Poznania dotyczącą zieleni w miastach. To jest nabożeństwo w kościele Najświętszej Marii Panny in Sumo pod przewodnictwem księdza Jerzego Stranca, dyrektora Akademii Lubrańskiego na Ostrowiu Tumskim.
Każdy może wybrać coś dla siebie. Tak. Są tu rozmaite propozycje, gdzie szukać informacji, pod jaki adres wyślemy słuchaczy, którzy chcieliby być może włączyć się w tą dyskusję na temat spuścizny świętego Franciszka, bo chyba tak to można nazwać.
Najprościej dzisiaj podobno sięgać do źródeł internetowych, czyli na naszej stronie www.drzewofranciszka.pl jest u góry zakładka pod tytułem Tydzień Świętego Franciszka. Na Facebooku, zarówno na profilu Fundacji Zakłady Kurnickiej, jak i na profilu Drzewa Franciszka bardzo obficie prezentujemy różnego rodzaju zapowiedzi, nagrania, zaproszenia artystów, czy autorów, czy naukowców, którzy przyjeżdżają do Poznania, ich własnymi słowami jakby zapraszamy na te wydarzenia. Również w kilkudziesięciu miejscach w Poznaniu rozwiesiliśmy plakaty, które mówią o tych wydarzeniach. To są również strony internetowe Ojców Franciszkanów ze Wzgórza Przemysłu, więc krótko mówiąc, w internecie jest tego bardzo dużo. Są tam też podane namiary telefoniczne, mailowe, więc jeżeli ktokolwiek chciałby zajrzeć do tego programu, czy czegoś się więcej dowiedzieć, można pisać, można dzwonić i wtedy tych informacji udzielamy więcej, chociaż tak naprawdę na stronie internetowej ten program jest bardzo dobrze opisany, rozbudowany, z dokładnymi miejscami, godzinami, nawet z adresami dokładnymi co do numeru, więc ktoś, kto tam zajrzy, nie zbłądzi.
Mija 5 miesiąc pielgrzymowania kopii obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej po parafiach archidiecezji gnieźnieńskiej. Jak parafianie przyjmują peregrynację i jakie jest zaangażowanie wiernych przychodzących na spotkania z Maryją? Oto Rafał Muniak pyta prymasa Polski, arcybiskupa Wojciecha Polaka.
Rozpoczęliśmy nawiedzenie kopii cudownego obrazu jasnogórskiego 23 kwietnia i od tego czasu już szereg parafii miało okazję do spotkania i do modlitwy przed tym obrazem jasnogórskim, towarzysząc też tym parafiom na szlaku pielgrzymowania Matki Bożej. Jestem przede wszystkim Panu Bogu wdzięczny za to, że ta obecność Pani Jasnogórskiej przyciąga takie rzesze wiernych, że rzeczywiście widzimy, iż po tym czasie i pandemii, i także teraz w tym trudnym czasie wojny, kryzysu, który przeżywamy, ta obecność na modlitwie, i to takiej modlitwie osobistej, ta obecność ludzi przed obliczem Matki Bożej, modlitwa i takie zaangażowanie też, nawet to zewnętrzne, które objawia się przede wszystkim w przygotowywaniu trasy tego przyjazdu samochodu kaplicy, to wszystko z jednej strony na pewno rodzi głęboką wdzięczność. Kiedy jestem i modlę się z naszymi wiernymi w czasie tych nawiedzin, przypominam też słowa telegramu Ojca Świętego, który odczytujemy, telegram papieża Franciszka na początku każdego nawiedzenia, gdzie życzy nam przede wszystkim, by był to czas duchowej odnowy, zaczerpnięcia nowej duchowej siły, także doświadczenia przebaczenia w stosunku do Pana Boga, ale i też do bliźnich, na powrót duchowej wędrówki. I myślę, że dla wielu jest to właśnie taka okazja. Dziś zastanawiamy się oczywiście, kiedy już jesteśmy za półmetkiem, i na jakie owoce duchowe przede wszystkim możemy liczyć po tym nawiedzeniu. Myślę, że takim pierwszym, którym chciałbym, żeby to było, to jest ożywienie właśnie związku naszego z Panem Bogiem i naszej obecności we wspólnotach parafialnych, do których należymy, że to jest okazja w pewnym sensie, żebyśmy po tym czasie rozproszenia związanego też i z lękiem po pandemii i z wieloma innymi sytuacjami, kryzysami, skandalami w Kościele, czy wszystkim tym, co się wiąże z jakąś negatywną sytuacją, żebyśmy właśnie w ten sposób wracali, nie przynagleni jakimś pouczeniem, słowem czy nakazem do powrotu, ale przyciągnięci przede wszystkim tą obecnością, którą czujemy i odczuwamy wtedy, gdy rzeczywiście Maryja staje w naszych wspólnotach parafialnych. Nie chodzi przecież o sam obraz, choć najbardziej czczony oczywiście przez naszych wiernych, ale chodzi o żywą obecność Maryi, żywą obecność Boga i nasze spotkanie, które tak rozumiemy jako spotkanie na drodze naszej wiary, które może nas umocnić, które może nas poprowadzić, które może dodać nam konkretnej siły.
Jak wyglądają przygotowania wiernych do peregrynacji?
Kiedy pytam księży, to mówią, że są to dosyć ważne wydarzenia i rzeczywiście przez ludzi bardzo uczęszczane, że istniała widocznie w sercach, czy istnieje widocznie w sercach ludzkich jakaś potrzeba i tęsknota do tego typu spotkania. Także sama obecność jasnogórskiego obrazu i sama modlitwa przed jasnogórskim obrazem, tutaj jeżeli chodzi o samą obecność wiernych na tym wydarzeniu, no rozwiewa wszelkie obawy. Po prostu to są takie doświadczenia, że księża, którzy przyjeżdżają na przykład z domu księży seniorów, będąc w tych parafiach wcześniej przez kilkadziesiąt lat proboszczami, mówią, że tylu ludzi nie widzieli jeszcze w kościele, poza kościołem. Dla mnie z kolei bardzo takim istotnym znakiem, jeżeli chodzi o tą obecność, jest nie tylko właśnie to, że przychodzą na mszę świętą, ale że tak wielu ludzi przystępuje do sakramentów świętych, że nieraz komunia święta trwa 20 minut albo i więcej na danej mszy świętej pożegnania czy powitania obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Stąd też mam taką nadzieję, że dokonuje się coś głęboko w sercach ludzkich. Jeżeli będzie po takim nawiedzeniu więcej modlitwy, więcej słuchania Słowa Bożego, jeżeli będzie więcej tej wspólnej drogi, jak mówimy o synodalności, bo chodzi tutaj o wspólną drogę, właśnie o podążaniu wspólną drogą, no to rzeczywiście będzie też więcej życia w danej parafii i o to chyba najbardziej chodzi. Chodzi o to, żeby przejście Maryi przez naszą archidiecezję rzeczywiście ożywiło ją duchowo, żeby to ożywienie duchowe w naszych parafialnych wspólnotach miało miejsce.
Czy ta peregrynacja, czy jest to odpowiedź właśnie na kryzys wiary, na kryzys powołania?
Myślę, że to jest poruszenie takie, które może spowodować nie tyle może pełną odpowiedź na kryzys wiary, czy kryzys tego, co przeżywamy, ale przynajmniej jest to pewien mocny impuls do przezwyciężania pewnych trudności, do szukania pewnych znaków nadziei, do gorliwszej modlitwy. My nie jesteśmy w stanie przezwyciężać tego kryzysu, który przeżywamy, o własnych siłach, to znaczy coś poprawić w strukturze, w funkcjonowaniu, coś zmienić lepiej czy gorzej. Jeżeli przyjdzie ożywienie wiary, jeżeli będziemy mówić o jakimś ożywieniu wiary, o przezwyciężaniu także tych kryzysów i społecznych, i osobistych, i kościelnych, no to one muszą się dokonywać gdzieś głębiej, na głębszym poziomie. Na tym poziomie spotkania z Bogiem, właśnie zasłuchania w Boże Słowo, osobistej modlitwy, duchowej przemiany, doświadczenia czegoś więcej we wspólnotach parafialnych niż tylko, tak jak często mówimy, takiej czy innej posługi religijnej, ale że zaangażowania także od drugiej strony, że księża zrozumieją też, mając dzisiaj, widząc też w takiej liczbie swoich parafian, że zrozumieją, że to jest wielkie wyzwanie, na pewno wielki dar i wielka szansa, że ludzie przyszli, że są, że rzeczywiście towarzyszą tej peregrynacji, ale z drugiej strony, że jest to też wielka szansa, wielkie wyzwanie, które należy podjąć, zobaczyć w jaki sposób teraz i odczytać w jaki sposób teraz w tej parafii, w tej rzeczywistości, w której żyjemy, może na powrót to życie parafialne uzyskać jakiś nowy impuls.
Peregrynacja w archidiecezji gnieźnieńskiej rozpoczęła się 23 kwietnia w uroczystość świętego Wojciecha i potrwa do lutego przyszłego roku, kiedy wizerunek Matki Bożej powróci do Gniezna. Ziarnko gorczycy jako miara ludzkiej wiary. Czas na rozważania dzisiejszej Ewangelii.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W dzisiejszej Ewangelii święty Łukasz relacjonuje nam dialog, jaki miał miejsce między uczniami Jezusa a ich mistrzem. Zaczyna się od bardzo znanego, ważnego, pięknego zawołania, można powiedzieć, takiej mocnej modlitwy. Apostołowie prosili Pana, przymnóż nam wiary. Myślę, że nie bez znaczenia jest kontekst, w jakim skierowali do Jezusa swoją prośbę. Oni proszą Go o więcej wiary, kiedy słyszą naukę o obowiązku przebaczenia. Kiedy Pan Jezus wyjaśnia, że jeśli brat zawini i jeśli prosi Cię o przebaczenie, kiedy powie, żałuję tego, przebacz mu. Wiemy, że przebaczenie nie zawsze jest proste, ba rzadko kiedy jest proste. Dlatego apostołowie, słysząc tak poważne wezwanie i tak bezkompromisowe wezwanie do przebaczenia, proszą Jezusa, Panie, przymnóż nam wiary. Co ciekawe, w odpowiedzi słyszą słowa, które są jakby wyrzutem. Można je też interpretować jako zachęty, ale generalnie myślę, że oni śmielają nie tylko apostołów, ale zawstydzają także nas. Pan Jezus odpowiada: gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Zobaczmy, jaką moc ma wiara uczniów Jezusa. Wiara w moc słowa, które stało się ciałem. Zresztą, jeśli sami siebie postawimy w roli apostołów zwracających się do Jezusa z prośbą o przemnożenie wiary, to zobaczymy, jakie jest znaczenie tej prośby i tej modlitwy. Wiemy też, że wiara rodzi się ze słuchania. Słuchamy Słowa Bożego i odpowiadamy na nie, uznając za prawdę to, co Słowo Boże głosi, to, co przynosi. Zatem zobaczmy, że apostołowie proszą Słowo wcielone Jezusa, swojego Mistrza, o to, by potrafili odpowiadać coraz lepiej na wezwanie tego Słowa, na treść tego Słowa. Przymnóż nam wiary, to tak jakby powiedzieli: Panie, naucz nas tak słuchać Ciebie, tak przyjmować Twoje Słowo, byśmy przynosili Jego owoce. Nie bez powodu także Pan Jezus porównuje tutaj wiarę do ziarnka gorczycy. Wiemy, że to najmniejsze z możliwych ziaren, to nawet jeszcze mniejsze ziarno niż ta gorczyca, którą my znamy u nas. I zawstydza nas to, bo kto z nas może powiedzieć, czy ma śmiałość powiedzieć jakiemuś drzewu: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze. I od razu widzimy, że ta nasza wiara nie jest taka jak choćby ziarnko gorczycy, nie mówiąc już o wierze większej. Z drugiej strony możemy powiedzieć, że choćby odrobina wiary może uczynić cuda. Choćby odrobina tej pewności, że Słowo, które stało się ciałem, daje mi moc, by także we mnie Słowo Boże stawało się rzeczywistością. Odrobina tej wiary potrafi zdziałać naprawdę wiele. Do czego jeszcze potrzebujemy tej wiary, zastanowimy się po krótkiej muzycznej przerwie. Słyszymy dzisiaj, że wiara nieodłącznie kojarzona jest z pewnym posłuszeństwem. Nasza wiara, czyli uznanie za prawdę tego, co słyszymy, jest naszym podporządkowaniem się, naszym posłusznym podążaniem za tym, do czego wzywa Słowo. Skoro wierzę, że jest prawdziwe, to wypełniam Jego nakazy. I dlatego Pan Jezus opowiada także przypowieść o słudze, o służbie z pokorą. Przywołuje ten niesamowity obraz sługi i pyta: kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: pójdź, siądź do stołu? Czy nie powie raczej: przygotuj mi wieczerze, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy potem dziękujesz słudze za to, że wykonał to, co mu poleciłeś? Oczywiście to pytanie retoryczne podpowiada nam, że jeśli sługa wraca z pola, to nie oczekuje jakiejś wielkiej wdzięczności. Może nawet by jej oczekiwał, ale nie otrzymuje jej, ponieważ wypełnia swoje zobowiązanie, wypełnia swoje zadanie i generalnie nie dziękujemy sobie za to, co wynika z jakiejś naszej codzienności, z jakichś naszych obowiązków. I dlatego Pan Jezus zachęca nas, żebyśmy my także w relacji do Słowa, w rzeczywistości wiary, byli jak ci słudzy wracający z pola, którzy wprawdzie zrobili swoje, być może nawet zdziałali cuda, ale jednak świadomi tego, że nie zrobili tego swoją mocą, są jak słudzy bezużyteczni. Okej, wykonałem to zadanie. Tego chciało ode mnie Słowo, tego zażądał ode mnie Bóg w swoim Słowie. Więc ja to zrobiłem, ale nie oczekuję wielkiej nagrody, wielkiej wdzięczności za to. Jestem sługą bezużytecznym. Wykonałem tylko to, co powinienem. Z drugiej strony zobaczmy też, że w tym kontekście wiara i posłuszeństwo Słowu Bożemu pokazane są jako zwykła sprawiedliwość, jaką my możemy wyświadczyć Bogu. Sprawiedliwe, czyli zgodnie z prawem, jest to, że Bóg mówi, a ja to wypełniam. To jest czysta sprawiedliwość. Ja nie robię nic ponad to, co do mnie należy. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, abym Bogu dziękował, abym do Boga odnosił swoje życie, abym w Bogu upatrywał ostatecznego autora moich dobrych czynów, bo wiemy, że ostatecznie każde dobro pochodzi od Niego. A jednocześnie ta sama sprawiedliwość zachęca mnie do tego, żebym tak zjednoczony żył z Bogiem, żeby także moje słowa wypowiadane z wiarą, z przekonaniem, zaprowadzały rzeczywistość błogosławieństwa, żeby były przedłużeniem tych słów samego Boga, które mają ogromną władzę stwarzania, przebaczania, uzdrawiania. Przez Chrzest Święty jesteśmy zanurzeni w Chrystusa Słowo, które stało się ciałem, zanurzeni w Jego synostwo Boże, zanurzeni w Jego moc, zanurzeni w Jego duchu. Jesteśmy zatem dzisiaj zaproszeni, żeby odkrywać w sobie tę wielką moc wiary. A jeśli widzimy, że jest w nas jakaś słabość w tym względzie, ufnie wołajmy razem ze wspólnotą apostołów. Dzisiaj razem z Kościołem Apostolskim wołamy: Panie, przymnóż nam wiary.
A dzisiejszą Ewangelię komentował salezjanin ksiądz Szymon Kasprzak. I to ostatni materiał, który przygotowaliśmy dla Państwa. Spokojnej niedzieli życzą Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.